Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Gościem audycji jest dzisiaj genetyk profesor Janusz Limon z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor jest wojewódzkim konsultantem do spraw genetyki klinicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o kilku zagadnieniach związanych z naszymi genami. Oczywiście skupimy się na genetyce klinicznej. Chorób genetycznych jest około 12 tysięcy?
Tak.
To bardzo dużo.
Są bardzo liczne, ale są bardzo rzadkie i to jest problem właśnie.
Ja przytoczę na początek takie głośne zdarzenie sprzed kilku lat. Chodzi o półrocznego chłopca ze wsi pod Sierakowicami. Dziecko zachorowało, było markotne i nie jadło. Mama pojechała z nim do ośrodka zdrowia w Kartuzach i lekarz stwierdził, że stan zdrowia Dawida jest poważny i nakazał udanie się z nim do szpitala w Kartuzach. Tam go nie przyjęto. Mama pojechała więc do placówki w Sierakowicach i stan zdrowia chłopca znacznie się już pogorszył, mimo reanimacji zmarł. Na początku podejrzewano, że to sepsa, ale specjaliści z Centrum Zdrowia Dziecka po zbadaniu kropli krwi stwierdzili, że Dawid cierpiał na rzadką chorobę genetyczną, za którą odpowiedzialny jest gen kaszubski. Co to takiego, ten gen kaszubski?
To jest LCHAT, czyli to jest ten chłopczyk przypuszczalnie chorował na chorobę związaną z metabolizmem kwasów tłuszczowych, nie wchodząc w szczegóły, i wysoka gorączka te dzieci może zabijać po prostu. Także wczesne rozpoznanie daje szansę, że może żyć normalnie i prawidłowo.
No właśnie, czyli ten deficyt LCHAT, no to tak umownie nazywany jest tym genem kaszubskim.
Tak, to wynika z tego, że jeżeli jakaś populacja, znaczy kaszubi żyją od od setek lat w jednym miejscu i zdarza się, że czasami chora osoba, znaczy dochodzi do mutacji u jakiegoś mężczyzny czy kobiety, ona ma potomstwo, to potomstwo ma dalsze potomstwo i w sumie na wskutek setek lat ta mutacja rozchodzi się w okolicy, w tej populacji, i rzeczywiście wśród kaszubów występują częściej pewne mutacje genowe i to jest jedna z nich, o których pani mówiła, ale to dotyczy też innych chorób i to ma kolosalne znaczenie praktyczne. Na przykład jest mutacja w genie, który odpowiada za oporność na leczenie sterydami. To znaczy, jeśli ta osoba otrzymuje sterydy, to wiadomo, że one nie podziałają. Jest taka choroba nerek-nerczyca, gdzie stosuje się u dzieci wysokie dawki sterydów. I należy zbadać genetycznie to dziecko, żeby z góry było wiadomo, czy jest sens podawania tego leku, czy też nie. I pewien wariant tej mutacji częściej występuje właśnie w naszym województwie pomorskim. Dlatego też w przypadku nerczycy zawsze sprawdzamy najpierw ten gen, czy nie ma tej mutacji charakterystycznej dla tego regionu właśnie.
I są poddawane dzieci takim badaniom?
Tak. Praktycznie każde dziecko z nerczycą ma sprawdzony ten gen.
Podobnie jest z tym umownym genem kaszubskim,
tak,
chyba od 2010 roku.
Tak.
Tak. A wracając do tego genu kaszubskiego, co powoduje ta mutacja u dziecka? Jakie są objawy?
Znaczy, zaburzony jest metabolizm nienasyconych kwasów tłuszczowych o określonym łańcuchu. No, defekt metaboliczny to jest, tak bym to określił.
I powoduje właśnie takie osłabienie u dziecka.
To znaczy, jak jest wysoka gorączka, to może on stracić, nawet może zginąć. Czyli na przykład u tych dzieci, jeśli wykonuje się szczepienie i będzie jakiś odczyn gorączkowy, to należy szczepić w klinice, bo wtedy od razu podaje się leki obniżające gorączkę.
I łatwo temu dziecku można pomóc, bo wystarczy glukozę podać, tak?
Oczywiście, też i glukozę. To pani wie lepiej ode mnie, no ale tak, to prawda.
Panie profesorze, właśnie to, o czym mówimy, że ten gen kaszubski, czy ta druga choroba, o której pan mówił, występują częściej właśnie w pewnych regionach, to czy to oznacza, że te właśnie badania genetyczne w różnych regionach Polski są, czy też powinny być różne?
Tak. Mutacje w genach są takie same w całej Polsce, ale są regiony i między innymi właśnie rejon Kaszub, gdzie częściej występuje określony wariant mutacji. Czyli mamy gen i tam mogą mutacje występować w różnych miejscach. I w jednym miejscu szczególnie często występuje tutaj. I to jest efekt założyciela, to się nazywa. Czyli był kiedyś ten założyciel. No może podam inny przykład. Mianowicie, o właśnie, gen BRCA1. Gen, który predysponuje, mutacja tego genu do raka piersi jajnika. W naszym regionie występuje dziwna mutacja, która nie występuje w całej Polsce, ale występuje w Czechach. Więc jest podejrzenie, że kilkaset lat temu jakiś Czech tutaj był na Pomorzu. Może to byli żołnierze krzyżaccy, bo krzyżaccy zatrudniali regimenty czeskie. I zostawił potomstwo i zostawił tę mutację w naszym rejonie. I to dalsze potomstwo utrwaliło tę mutację w populacji właśnie pomorskiej.
A czy jest tak, nie pytam teraz wyłącznie o dzieci, ale też o dorosłych, że na przykład jeśli jakaś osoba, której rodzina z dziada, pradziada pochodzi ze Śląska i ta osoba przeprowadza się tutaj na Pomorze, i jeśli coś złego się dzieje u tej osoby, to czy taka osoba powinna sprawdzić, czy nie ma właśnie mutacji jakiegoś genu, która częściej występuje na Śląsku?
Oj nie, nie przesadzajmy. Każdy z nas jest nosicielem jakiejś mutacji. To znaczy, każdy gen ma dwie postaci. Są tak zwane alele. I może być tak, że jeden alel jest prawidłowy, a drugi jest uszkodzony, ma mutację. I to jest osoba zdrowa. I to jest nosiciel. I każdy z nas jest nosicielem iluś set tam genów. I w przypadku, jak spotka drugiego nosiciela z tym samym genie, wtedy jest ryzyko, że pojawi się chore dziecko.
Panie profesorze, w kontekście testów i badań genetycznych na raka najwięcej mówi się o genach BRCA1, BRCA2, odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, jajnika, jajowodów u mężczyzn, także prostaty. Głośno zrobiło się o tym za sprawą Angeliny Jolie, aktorki, która ma właśnie wadliwy gen BRCA1 i poddała się podwójnej mastektomii. To rzeczywiście tak paskudna mutacja?
Tak, tak. To znaczy, każdy z nas ma gen BRCA1, proszę pamiętać. Tylko mówimy o mutacji, czyli w strukturze genu jest pewien defekt i niektóre defekty powodują, że taka kobieta nosicielka ma ryzyko raka piersi, życiowe ryzyko 80%. Przy ryzyku zwykłym dla każdej kobiety 5% i to ma kolosalna różnica. W związku z tym Angelika Jolie słusznie zrobiła, wykonując tą obustronną adeksektomię, mastektomię, czy usunięcie czołów piersiowych i zdaje się usunęła też jajowody, jajniki.
Kto powinien poddać się badaniom? Czy one powinny być standardem już dzisiaj?
Nie jest to badanie powszechne, niemniej jest program Ministerstwa Zdrowia. Rozpisano taki konkurs, tu wygrało kilkadziesiąt placówek w Polsce. W Trójmieście są dwie takie placówki, które otrzymują pieniądze na badania zmierzające do wykrycia tych mutacji, ale nie tylko. Wykrycia, zbadania całej rodziny i wprowadzenia profilaktyki i w razie, jeśli jest nowotwór, leczenia. Więc to jest bardzo taki program kompleksowy i zapewnia, daje gwarancję, że ta kobieta jest w pełni, jak gdyby nie musi biegać po poradniach i przychodniach. Wszystko jest kompleksowo załatwiane.
W takim badaniu powinna poddać się kobieta, która...
To znaczy są wskazania, więc właśnie program jest pewien, nie każda. Musi spełniać pewne kryteria. Proszę zwrócić uwagę, jeśli rak w ogóle jest dziedziczny, nie mówiąc tylko o raku piersi jajnika, w ogóle o raku dziedzicznym. Jeśli to jest dziedziczny rak, to zazwyczaj występuje wcześniej niż zazwyczaj. To znaczy, jeśli kobieta 70-letnia ma raka piersi, to nie jesteśmy zaskoczeni, ale jeśli 20-letnia, to tak. Jeśli mężczyzna 70-letni ma raka jelita grubego, nie jesteśmy zaskoczeni, oczywiście leczymy, ale jeśli mężczyzna 30-letni ma, to już jest podejrzenie, że może być dziedziczny. I to jest taka cecha ważna w dziedzicznych nowotworach. Czyli, które kobiety powinny zgłaszać się do poradni genetycznej na bezpłatne badania, zaznaczam. Te, które same miały raka piersi, szczególnie każda kobieta z rakiem jajnika musi mieć wykonane badania genetyczne, bo udowodniono, że 15% z nich ma mutację w tym genie. I taka kobieta ma córki, te córki mają dzieci, w związku z tym my badamy wszystkie osoby dorosłe w tej rodzinie. To jest jedno wskazanie, że sama. Drugie, jeśli w rodzinie występowały bliskie pierwszego stopnia siostry, ciocie, stryjenki, miały raka piersi lub jajnika. To jest drugie wskazanie. Trzecie jest obustronny rak. Obustronny. No i rak, który występuje przed 50 rokiem życia. To są takie, tam są inne jeszcze wskazania, bardziej szczegółowe. Czyli to są wskazania.
I czy jeśli test jest pozytywny, to tak jak pan mówił, to badania powinny zrobić także osoby krewne?
Tak, oczywiście. Wynik wręcza lekarz, informuje kobietę, że ma dziedziczną predyspozycję do raka piersi lub jajnika. Ale my nie możemy bez wiedzy tej osoby informować rodziny. Ona musi wyrazić zgodę na to, i sama zresztą informuje swoje siostry czy kuzynki, że jest mutacja rodzinna, że trzeba wykonać te badania. Teraz są takie sytuacje, że dużo Polek, jak wiemy, 2,5 miliona Polaków pracuje za granicą. I zdarza się tak, i to niedawno, że w Danii zachorowała kobieta Polka na raka piersi, zrobiła badania genetyczne, ma mutację, przysłała nam wynik i zgłaszają się członkowie jej rodziny z Polski i badamy, szukamy tej mutacji u członków jej rodziny w Polsce. A więc wykrywamy predyspozycję. Czyli pojawia się problem teraz taki, że jest zdrowa młoda kobieta, matka jej umiera z powodu nowotworu, my badamy tę kobietę, ma mutację, ma ryzyko 80%. W związku z tym wchodzi do programu profilaktycznego.
Na czym on polega?
No to są mammografia, ultrasonografia piersi, samo badanie piersi jest ważne. Czasami się zdarza, że kobieta sama wykrywa raka, mimo że chodzi na mammografię. Także to trzeba bardzo pilnować. USG jamy brzusznej, a więc to marker taki biochemiczny CA125. A nawet, i to jest opłacane przez NFZ, zaznaczam, rezonans magnetyczny piersi, który wykrywa zmiany dosłownie wielkości milimetra czy dwóch.
No właśnie, i taka kobieta później jest pod opieką cały czas
lekarza. Tak, onkologów, już nie genetyków, my przekazujemy to specjalistom z onkologii. Jest pod opieką.
Tak, i czy takie radykalne działania, na przykład mastektomia, czy podwiązanie jajowodów, czy
nie,
właśnie
podwiązanie,
usunięcie?
Nie, usunięcie.
Usunięcie całkowite,
nie.
Tak?
Uważa się, że te raki jajnika to głównie komórki, te wywodzą się z jajowodów właśnie.
To jest właściwy krok, pana zdaniem?
Tak, szczególnie, znaczy sprawa jest bardzo trudna u młodej kobiety, ale jeśli kobieta, powiedzmy, jest po menopauzie, ma dzieci, no to uważam, że to jest, że można dokonać tego zabiegu i to, no, usuwa się tkankę, z której może powstać rak. Czyli nie daje 100% gwarancji, bo mogą powstawać się różne nowotwory, ale to jest przedłużenie życia.
Bo 80% to jest bardzo dużo, prawda?
Bardzo
takie
dużo.
Prawdopodobieństwo.
Życiowe ryzyko, tak.
Dużo jest tych mutacji u nas?
To znaczy, nie ma takiej rejestracji formalnej. Znaczy, myśmy zbadali 17 tysięcy próbek krwi dzieci, noworodków, 1 na 400. Tylko nie prowadzi się tych badań przesiewowych. No bo co, stwierdzimy niemowlę płci żeńskiej, że ma mutację, to nie można chyba stygmatyzować od razu dziecka, znaczy rodziców. Stresować. Także nie wykonuje się badań przesiewowych. Wykonuje się, kiedy są wskazania lekarskie.
Pani, która została poddana, rzeczywiście, jeśli podejmie taką poważną decyzję, została poddana na przykład mastektomii, ona tak czy siak musi badania regularne też tak robić, prawda? Bo nie ma 100% pewności, że będzie zdrowa.
Jest problem, bo NFZ przestał finansować mastektomię. Ja nie wiem, dlaczego będę interweniował, ale nie wiem dlaczego. To jakaś decyzja jest chyba przypadkowa i nieprzemyślana. Ale jest jeden problem, który muszę powiedzieć. Mianowicie w tej chwili, no jest wolny rynek. I są takie badania na życzenie klienta. To znaczy, i mam takie przypadki, że kobieta idzie ulicą, patrzy, robimy badania predyspozycji do raka piersi odpłatne. No czemu nie? Sprawdzę. I miałem taki przypadek, znaczy nie jeden, więcej, że płaci, powiedzmy, tam 600-700 zł, wykonują test i ta kobieta otrzymuje wynik, najczęściej odbiera to w recepcji, nie od lekarza, bo w szatni odbiera. Jest tam napisane gen BRCA1 i potem jest wykryto X515/61. Ona nie wie, co to znaczy. I idzie do chirurga, onkologa, który też nie wie, co to znaczy. I jak trafi do genetyka, to on dopiero wyjaśnia się z tego znaczenia. Dlaczego o tym mówię? Bo w genie BRCA1 są zmiany, ale są zmiany trzy rodzaje są. Pierwsza zmiana, o której teraz mówimy, to jest patogenna, to znaczy wiadomo, że ma predyspozycję do raka. Inny rodzaj zmian nie ma żadnego znaczenia klinicznego, kompletnie, to jest polimorfizm. I trzecia zmiana, nie wiemy, jakie ma znaczenie. I miałem przypadek kobiety, która była przerażona, bo chciano jej robić mastektomię, a ona miała zmianę bez znaczenia klinicznego. Dlatego każda osoba, która zrobi badanie genetyczne, musi wynik odebrać od genetyka. Nie może być to odbiór w rejestracji jakichś prywatnych laboratorium, czy od lekarza innej specjalności.
A nawet jeśli odbierze, to musi pójść po prostu tak do tego genetyka.
Dlatego lepiej chyba robić bezpłatne. Znaczy problem jest taki, że nasze badania są w programie ministerialnym, gdzie są określone kryteria. Także wszystko jest bezpłatne, jeśli kobieta spełnia te kryteria. Natomiast osoba, która nie spełnia, to robi to na koszt własny. I to wykonuje, może też u nas zrobić, ale wykonuje to w innych laboratoriach.
Panie profesorze, współczesna medycyna dysponuje wieloma testami na różne rodzaje nowotworów. Czy istnieją testy na wszystkie nowotwory?
Nie, nie ma takich. Nie ma. Nie ma. Ale jest kolosalny postęp w tej chwili w badaniu nie mutacji dziedzicznych, ale zmian genowych, które są w guzie nowotworowym. I tutaj nasze laboratorium Uniwersyteckim Centrum Klinicznym wykonuje takie badania, czyli badamy, to się nazywa profil genetyczny guza płuca i w zależności od tego, co wykryjemy, informujemy onkologa. Będzie wrażliwy na ten lek albo będzie niewrażliwy.
Bardzo
to samo
pomaga.
Dotyczy raka jelita grubego, czerniaka złośliwego. Także tu jest kolosalny postęp w tej dziedzinie, czyli terapia celowana jest już na ten określony guz.
Jeśli zrobi się takie badanie genetyczne na raka, taki test wykonuje się raz w życiu? On jest niezmienny?
Tak. To znaczy mówimy o tym pobranie krwi. Tak, nasze geny nie zmieniają się, które dziedziczy. No są, dochodzi do mutacji. To znaczy, to jest tak. No rodzimy się, mamy połowę genów od ojca, połowę od matki. Rozwija się nasz organizm, jest zdrowy. Może się zdarzyć, że w komórce na przykład płuc dojdzie do mutacji. Ale tylko w płucu. I z tej mutacji, jeśli nie zostanie naprawiona, rozwinie się nowotwór, ale to nie dziedziczy się.
Poza tym większość chorób nowotworowych jest efektem takiego współdziałania genów, ale też środowiska,
oczywiście,
w którym żyjemy. Tak.
I
tego naszego stylu życia, tego jak się odżywiamy, czym jesteśmy narażeni na jakieś czynniki środowiskowe.
No proszę zwrócić uwagę, ten BRCA1 i mutacja, 80% ryzyka, 20%, że nie, mimo że ma mutację taką. Czyli jakieś czynniki, no wiadomo, w raku piersi są czynniki ryzyka środowiskowe. Na przykład korzystne jest długie karmienie piersią, jest bardzo korzystnym czynnikiem środowiskowym, długie karmienie piersią. Jakie są niekorzystne, może powiem, to znaczy, kiedy wcześnie zaczyna się miesiączkowanie i długo trwa, przez wiele lat. Dwa, otyłość, palenie papierosów, alkohol, te czynniki środowiskowe.
Mamy pytanie od pani Kasi. Mój ojciec zmarł na raka przełyku ponad 30 lat temu, miał 50 lat. Jego siostra zmarła w podobnym wieku na raka piersi. Czy powinnam zrobić badanie genetyczne w tym kierunku, to znaczy genu raka piersi? Mammografia i USG piersi są w porządku.
Ważne jest, w jakim wieku zmarła jej matka na raka piersi. Jeśli to było przed 50 rokiem życia, to na pewno jest wskazanie, żeby u tej słuchaczki zrobić badania genu BRCA1.
Siostra ojca, tak?
Siostra czyli... ojca, tak.
Mhm. Generalnie bardzo szeroko te geny się bada.
Mhm, tak. No, rodzeństwo matki, rodzeństwo ojca.
Panie profesorze, obecnie istnieją takie panele nowotworowe. Mhm. Co to takiego?
Panele genów, znaczy to nie dotyczy tylko nowotworów, ale te panele dotyczą różnych chorób. To znaczy wybiera się, jak mówiliśmy, jest 12,5 tysiąca genów, ale powiedzmy 60 genów wiąże się z procesem nowotworowym, bardzo upraszczając sprawę. I wybiera się te 60 genów i robi się tak zwany kit na 60 genów. I bada się u pacjenta tylko wybiórczo te 60 genów. Interpretacja jest bardzo trudna, nie jest taka jednoznaczna, ale w każdym bądź razie to są właśnie panele.
Dla kogo są takie badania?
To znaczy, no na przykład my nie wykonujemy w tej chwili tego, bo NFZ nie pokrywa tych kosztów, no jeśli w rodzinie występują różne nowotwory. Rak przyłyku, rak żołądka, rak wątroby, trzustki, pojedyncze przypadki, czy jakiś białaczka, to ewentualnie w tym kierunku należy iść. Bo może być mutacja, my nie wiemy, są gen BRCA1, to jest taki gen silnej penetracji, to znaczy on, jeśli u niego dochodzi do zmian, w nim dochodzi do zmian, to znaczy, że 80% ryzyka. Ale są geny o niskim, to znaczy 30%, 40%. I należy sądzić, że wiele nowotworów to jest efekt działania wielu genów o takiej niskiej penetracji po prostu. I po to służą badania właśnie tych paneli.
Czyli jeśli w rodzinie danej osoby dochodziło do wielu
różnych nowotworów,
tak, to warto rozważyć zrobienie takiego panelu.
Mhm.
jeśli nie jest refundowany, odpłatny, dużo kosztują takie badania?
Nie wiem. My nie wykonujemy tego. Nie śledziłem reklam komercyjnych laboratoriów, nie wiem.
Dobrze, panie profesorze, chciałam teraz zapytać o badania prenatalne. Mhm. Jakie badania prenatalne warto wykonać? Bo są takie oczywiście przesiewowe badania robione, no ale też takie diagnostyczne. Jakie warto wykonać?
Znaczy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest program znowu ministerialny. Czyli jak są wskazania do badań prenatalnych kobiety w ciąży, to wszystkie badania wykonywane są bezpłatnie. To jest ważne, bo wiele kobiet nie wie o tym. Najczęstszym wskazaniem do badań przesiewowych to jest wiek kobiety w ciąży 35 lat i więcej. I tych kobiet jest coraz więcej. Poświęcacie czas na karierę zawodową.
Tak jest, i potem, takie czasy.
Tak, potem,
wiem, no że takie wytłumaczenie.
Tak tłumaczy się i chyba to w tym racja jest. No i potem chce mieć dziecko. Dziecko ma być piękne, mądre, inteligentne i zdrowe. Czyli to jest pierwsze, a ryzyko, wzrasta ryzyko wtedy pewnych zaburzeń chromosomowych u dziecka. To jest najczęstsze wskazanie. Ale wskazanie takie stricte genetyczne to występowanie choroby genetycznej w rodzinie, poronienia nawykowe, czyli dwa i więcej, urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi, są natury psychologicznej. Dotyczy to nauczycielek w szkołach specjalnych, kiedy one całe życie spędzają wśród dzieci niepełnosprawnych, intelektualnie chorych. One się boją o swoje dziecko. Dotyczy to też lekarzy, pediatrów, kobiet. To by tych wskazań jest kilkanaście, także, ale wymieniłem te najczęstsze. Czyli jak są wskazania, to w Trójmieście jest kilka poradni prenatalnych, które mają umowę z NFZ-em i to można wchodzi taka kobieta automatycznie do programu. Czy dotyczy testu tak zwanego PAPA w pierwszym trymestrze ciąży, USG kontrolne, jeśli trzeba amniopunkcji, jeśli trzeba szeregu badań, echo serca płodu, cały szereg badań jest.
Przeprowadzenie jakichś takich szczegółowych badań zaleca się tylko w przypadkach, gdy istnieje jakaś uzasadniona obawa zaburzeń u płodu?
Tak. Znaczy są określone, znaczy NFZ pokrywa koszty, wymienionych jest kilkanaście wskazań i tego się trzymamy. Ale oczywiście, moim zdaniem, znaczy sytuacja jest paradoksalna. Mianowicie kobiety w poradni genetycznej coraz częściej pojawiają się młode kobiety, które pierwsze dziecko ma zespół Downa na przykład, bo one nie spełniają kryteriów NFZ-u do wykonania testu przesiewowego. I moim zdaniem, każda kobieta powinna być w ciąży powinien być wykonany test przesiewowy, który określa ryzyko urodzenia dziecka z jakąś wadą.
I warto wykonać jakieś badania przed ciążą, jeśli w rodzinie na przykład jakieś dziecko się urodziło, nie wiem,
to już jest wskazanie
z mukowiscy dozą.
To już jest wskazanie lekarskie, prawda? Ale powiedzmy, w rodzinie nic złego się nie działo. Kobieta zdrowa, mężczyzna zdrowy, wszyscy są zdrowi, nie ma wskazań. Czy robić? Los jest ślepy. Dobrze by, tylko to jest koszt. To kosztuje, o ile ja wiem, ten test przesiewowy, około 300 zł. Około 300 zł. Czasami ten test, zaznaczam, on nie jest 100%. To znaczy, jego czułość jest 95%. I czasami ten test pokazuje, że ryzyko pośrednie, nie wiadomo, czy tak, czy wysokie, czy niskie. Jest dylemat wtedy, co robić. Moim zdaniem dobrze by było, ażeby NFZ pokrywał ten test u wszystkich kobiet w ciąży.
A przed ciążą, wrócę do tego pytania.
Aha, przed ciążą, oczywiście, bardzo mało przychodzi takich par, to dziwne. Ale rzeczywiście dobrze, jeśli w rodzinie były jakieś choroby, albo zdefiniowane, albo nie. Dobrze jest zasięgnąć opinii genetyka. Jak najbardziej.
Jeśli się na przykład pojawiły jakieś choroby właśnie genetyczne, tak jakiś zespół Downa na przykład, mukowiscydoza, która też jest uwarunkowana genetycznie.
Tak, 1 na 2000 występuje.
Zachorowania na mukowiscydozę.
Tak, ale nosicieli genu jest 1 na 30.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo.
I muszą spotkać się rodzice, którzy są nosicielami tego genu.
Tak.
No ale tego nie wiemy. Zwykle dowiadujemy się, jak dziecko
no, ale jeśli w
rodzi
rodzinie,
się chore.
Powiedzmy, jest para i w rodzinie męża czy partnera występuje mukowiscydoza, to sprawdzamy, czy on jest nosicielem. Jeśli jest nosicielem, to sprawdzamy jego partnerkę, czy jest nosicielką. Jeśli chcą, to są wszystko badania, to jest propozycja. Nie każdy chce wiedzieć.
I jeśli rodzice są nosicielami, to jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się właśnie z mukowiscydozą?
25%.
Wysoka.
Wysoki.
Mamy jeszcze jedno pytanie. Mam 33 lata. Mój tata w wieku 50 lat zmarł na raka płuc. Mama w wieku 52 zachorowała na raka jelita grubego. Teraz w wieku 57 lat choruje też na to jej brat, na raka jelita grubego. Mhm. Czy ja powinnam zrobić badania?
Tak, to znaczy ja bym proponował tak. Na pewno powinna trafić do poradni genetycznej, ale bo są geny predysponujące do raka jelita grubego, tylko tam kryteria są dość wyrafinowane, ale zachęcam słuchaczkę, ażeby zrobiła, nie czekając na nic, kolonoskopię. Po prostu są akcje bezpłatnej kolonoskopii. Opowiem anegdotyczną historię, mianowicie kobieta odprowadził do poradni, robił jakieś badania, nie wiem jakie, ale przeczytał, zobaczył plakat: bezpłatna kolonoskopia dla mężczyzn po 50. Czemu nie? Na drugi dzień poszedł tam, zrobił i raka znaleźli we wczesnym stadium i uratowali mu życie. Także tę panią zachęcam, żeby zrobiła kolonoskopię. Jeśli nic czego nie znajdą, to ma spokój na 10 lat.
Kolejne pytanie. Mój ojciec miał chłoniaka, skończyło się na chemii. 15 lat temu chłoniak dopadł mnie. Mhm. Chemia i radioterapia uratowały mi życie. Mam dorosłe dzieci. Czy warto i po co robić badania, testy genetyczne?
W tej chwili niestety nie znamy genów predysponujących do chłoniaków. Nie znamy. I nie wiemy czego szukać, o tak bym powiedział. Natomiast niesamowity jest postęp w leczeniu chłoniaków. Niesamowity. Także tutaj to czas przeżycia tych chorych, leczonych, to są celowane terapie, znacznie wydłużył się.
Czyli profilaktyka jak najbardziej, tylko i wyłącznie.
Nie znamy czynników. Nie znamy.
Kolejny głos, pan Mateusz. Skoro rozmawiamy o genetyce, mam dwie córki z autyzmem, co jest rzadkością. Mhm. Trzecia jeszcze nie wiadomo. Wszyscy lekarze mówią, że powinniśmy zrobić badania genetyczne. Czy istnieje jakiś program ministerialny na takie badania?
Był taki program, ale chyba się skończył. Musiałbym sprawdzić, czy będzie kontynuowany. Autyzm, przede wszystkim trzeba upewnić się, czy to jest autyzm. Tak jak rozmawiam z psychologami z uniwersytetu naszego, oni uważają, że rozpoznanie jest nadinterpretowane, czyli trzeba zdiagnozować. Na pewno, jeśli to są chłopcy, trzeba zrobić pewne badania genetyczne, bo są pewne choroby, na przykład łamliwy chromosom X u mężczyzn, u nich występuje autyzm. Także trzeba sprawdzić, czyli jeśli dwoje dzieci miało autyzm, jest wskazanie, ażeby rodzice zgłosili się do poradni genetycznej i genetyk zadecyduje, co dalej.
Tutaj u pana, pan ma dwie córki i trzecią córkę także. Rzeczywiście autyzm częściej u chłopców występuje, prawda?
W ogóle u mężczyzn częściej występują niepełnosprawności intelektualne. To wynika z tego, że my mamy jeden chromosom X, a wy macie dwa chromosomy X. I jak dochodzi do uszkodzenia genów w chromosomie X, my nie mamy drugiego z prawidłowym tym wariantem genu.
No cóż mogę powiedzieć, przykro mi. Ale
zachęcam, żeby zgłosił się do poradni genetycznej. To docent Wierzba, profesor Wierzba przyjmuje w naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
Kolejne pytanie. Mam padaczkę na tle stwardnień guzowatych. Dowiedziałam się, że mogę przekazać tę chorobę, ponieważ mam zepsuty jeden hormon,
gen
chyba, który ma 50 lub 2% szansy przekazania tej choroby dalej. Czy rezygnować ze starania się o dziecko?
Przede wszystkim zgłosić się do poradni genetycznej. Są dwa geny związane z tą chorobą. Trzeba zobaczyć mutacje, którego genu dotyczą. I wtedy możemy udzielić porady genetycznej. Jakie jest ryzyko, że dziecko odziedziczy tę chorobę? Mhm. Tę chorobę można diagnozować. Choroba jest poważna, rzeczywiście, nawet w każdym wymaga to diagnostyki genetycznej tej pani chorej na tę chorobę.
Panie profesorze, pan mówi, żeby się zwrócić do was, do poradni. Mhm. W jaki sposób można to zrobić?
Skierowanie od każdego lekarza, specjalisty.
Jeszcze zapytam o jedno. Pan profesor stworzył ośrodek chorób rzadkich. Działa on od 2015 roku. Ilu pacjentów macie pod opieką? To trudno pewnie wam policzyć, ale dużo jest takich osób.
Setki. I to zaznaczam, że organizowałem razem z panem profesor Wierzbą. Także proszę nie zapominać, że to jest działanie wielu ludzi i to jest działanie wielu specjalistów. No mamy pewną satysfakcję. To znaczy, że jesteśmy bardzo przeciążeni, bo to jest drugi, jeden ośrodek jest w Krakowie, drugi w Gdańsku. Jest setki telefonów i maili z całej Polski. Zaczęliśmy gromadzić pewnych chorych. Na przykład w ośrodku chorób rzadkich jest 80 chłopców z dystrofią mięśniową typu Duchenne. I oni są badani przez wielu specjalistów.
I chodzą od specjalisty do specjalisty,
tak,
pewnie.
Tak, czyli czy ta matka z chorym chłopcem, który czasami jest na wózku, nie jeździ z poradni do poradni, tylko chłopiec jest zatrzymywany na 2-3 dni i specjaliści przychodzą do niego. I mamy pewne obserwacje kliniczne, które mogą mieć potem znaczenie dla tych pacjentów. Na przykład w Gdańsku zaczęto wprowadzać u tych chłopców podawanie testosteronu. Jest pani doktor, która się specjalizuje w tym, co ma korzystny efekt na przebieg choroby.
Panie profesorze, a czy pojawiły się jakieś choroby rzadkie, z którymi nie mieliście do czynienia do tej pory?
Ja nie pamiętam nazwy, ale ojciec i syn, proszę sobie wyobrazić, choroba polega na tym, że dramatyczna, że zanikają stawy. Czyli ich palce i dłonie we wszystkie strony palce przesuwają się. I zbadaliśmy genetycznie, jest mutacja w genie i to jest piąta rodzina na świecie opublikowana.
No proszę, i są pod waszą opieką cały czas.
No tak, tutaj, znaczy naszą opieką. Myśmy zdiagnozowali, ale potem to jest ciężka praca chirurgów. Jak, co robić?
No właśnie, jak choroba jest tak rzadka,
postępująca.
Właśnie
jak, co zrobić, żeby te osoby były sprawne i długo mogły żyć. Żeby były sprawne te dłonie czy stopy.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Pani Maria pyta, nie pani Maria, pani Agnieszka. Czy tłuszczaki, ich duża ilość są niebezpieczne? Czy to jest też choroba genetyczna? Tata i brat też mają tłuszczaki.
Tłuszczaki nie są niebezpieczne. To znaczy, nie ma takiej historii, żeby tłuszczak przeszedł w złośliwego tłuszczaka mięsaka. To jest najważniejsza informacja. Robi się operacje raczej plastyczne. Jeśli lokalizacja jest na twarzy, w pewnych miejscach, czy u kobiety, jakby biustonosz nie ocierał, to robi się operacje. Jeśli to są tylko tłuszczaki, to jest dziedziczne rzeczywiście. Natomiast tłuszczaki czasem towarzyszą różnym chorobom genetycznym. Czyli są tłuszczaki, ale są jeszcze inne objawy i należałoby sprawdzić, czy nie ma jakichś defektów w rozwoju intelektualnym, czy nie ma jakichś wad rozwojowych. Czyli one są jak gdyby w kompleksie innych wad. Także dobrze było skonsultować to u genetyka.
Także zachęcamy i zapraszamy do poradni, a długo się czeka w poradni na przyjęcie?
Ja byłem zaskoczony. Powiedziano mi, ja sądziłem, że na bieżąco przyjmuję pacjentów. Tymczasem jest kilkumiesięczna kolejka, rzeczywiście.
Niestety.
To wynika z wielu przyczyn. Przede wszystkim społeczeństwo jest bardziej wykształcone, więcej wie, czyta w internecie. Nie zawsze dobre informacje. I ludzie się bardziej interesują.
Ale dobrze, że do was trafiają.
Ja szkolę genetyków. W tym przyszłym roku będzie kolejny genetyk. Także nas jest coraz więcej i sądzę, że to będzie przyspieszone.
Świetnie. W takim razie, jeśli mają państwo jakieś wątpliwości, to zawsze warto zapytać genetyka o radę. Gościem audycji Bądź Zdrów był dzisiaj genetyk profesor Janusz Limon z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu.
Do usłyszenia, Joanna Stankiewicz.